Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj Państwa i moim gościem konwersatorium jest dr Artur Górecki, historyk. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle.
A powód zaproszenia Artura Góreckiego tutaj ściśle wiąże się z jego historycznymi kompetencjami. Mianowicie będziemy cały czas chodzili dookoła takiego wydarzenia, które w tym roku świętujemy. Mianowicie Unia Lubelska. Jest 450. rocznica zawiązania Unii Lubelskiej. Chciałem powiedzieć polsko-litewskiej, ale właśnie jej skutkiem jest w jakimś sensie dla zamierzeń zanik tego odróżnienia. Mamy moment powstania jakby nowego państwa. Zaraz będziemy sobie tutaj przypominali, rozjaśniali, czy tak to można określić. To jest w centrum naszej dzisiejszej rozmowy, Unia Lubelska. Ale żeby do tego centrum dojść, potem się wokół niego w naszej rozmowie kręcić, spróbujmy wyjść po prostu od samego znaczenia słowa, z jego również użycia w trochę szerszych politycznych perspektywach, nie tylko naszych polskich. Słowo Unia, Unio, tak, zakłada, że mamy do czynienia z zjednoczeniem, tak, że mamy do czynienia z jakimiś podmiotami, które daje się przynajmniej wyróżnić wcześniej, prawda? Zachowują jakąś swoją odrębność. Właśnie nie w całości, przynajmniej w pierwszym momencie, właśnie gdy Unia jest zawiązywana, nie jakby tracą całkowicie swoich konturów, swojej zupełnie jakiejś całkowicie odrębności. Gdzieś tam w nich pozostaje pewna różnica. Z drugiej strony, gdy nie mówimy o połączeniu, tylko właśnie o Unii, to przynajmniej wtedy, gdy mówią o tym filozofowie, tak, albo teologowie, to słowa Unia używa się wtedy, gdy się chce podkreślić głębokie powiązanie tych elementów, które się jednoczą. Tak? Nie jest to po prostu zawarcie jakiegoś chwilowego układu, związku, nawet jakiegoś po prostu luźniejszego stowarzyszenia, tylko właśnie coś tak głębokiego, co na przykład, tak, w języku teologów, to w ogóle niezwykły przypadek, tak? Mówi się o zjednoczeniu natury boskiej i ludzkiej w Chrystusie. To już w ogóle jest coś, co umyka także
Unia hipostatyczna.
Unia hipostatyczna, tak, rozumowi, ale też zakłada to, że po tym zjednoczeniu ta jedna osoba jest Bogiem i człowiekiem. Jedno nie znikło wskutek drugiego. No, to jest znaczenie gdzieś tam, przypominam je, bo to jest jeden język, jedno pojęcie, a my przechodzimy teraz oczywiście z tym pojęciem do innego świata, świata polityki. Był taki czas bardzo intensywnego takiego nawiązywania, czy w XIX wieku, w dwudziestoleciu międzywojennym, nawiązywania do Polski jako do twórcy takiego odrębnego sposobu jednoczenia, tak, wiązania się właśnie w Unię. Unia i unionizm, tak, były trochę traktowane jako taka polska specyfika, ale to nie do końca prawda. Mamy przecież w Europie, przynajmniej w Europie, przykłady innych unii, prawda?
Tak, oczywiście. Zawieranie unii pomiędzy szczególnie rodzinami królewskimi, poszczególnymi domami dynastycznymi nie jest niczym wyjątkowym w Europie. Także w naszej historii przypomnijmy, że mieliśmy inne unie. Unia z Czechami, dwie unie z Węgrami, unia ze Szwecją. Te wszystkie unie były stosunkowo krótkotrwałe. Te unie, które znamy z Europy, czy to Unię na terenie Hiszpanii, czy Unia chyba najpowszechniej znana między Szkocją a Anglią, która na początku XVIII wieku dała nam nową państwowość określaną jako Wielka Brytania. To są wszystko zjawiska z obszaru polityki, które dotyczą jakiejś próby połączenia dwóch bytów politycznych, tylko właśnie pytanie, jaka jest to próba, na ile trwała, na ile te byty zachowują nadal swoją podmiotowość. I wydaje mi się, że to, co tak na pierwszy rzut oka już wyróżnia Unię polsko-litewską, rozumianą jako ten szereg aktów prawnoustrojowych, które gdzieś tam ciągną się od lat 80. XIV wieku po Unię Lubelską, o której wspomniałeś, to jest ponad 400 lat trwałości. I to rozwiązania tej Unii nie na skutek decyzji samych zainteresowanych, ale podmiotów zewnętrznych. To jest na pewno już pierwsza cecha, która tutaj nam się narzuca. Druga sprawa to jest to, że te organizmy, mam na myśli Królestwo Polskie i Księstwo Litewskie, to były organizmy jednak bardzo różne od siebie. Te różnice w wypadku pozostałych, znanych mi unii, które teraz w pamięci potrafię sobie przywołać, tak duże nie były. Czy to w obszarze ustroju państwowego, kultury, religii na starcie?
Można powiedzieć, że tu w naszym przypadku, przynajmniej na początku, wtedy, gdy wszystko wystartowało w XIV wieku, mieliśmy do czynienia trochę jednak ze spotkaniem, no jakby to powiedzieć, nie pod względem geograficznym, ale pod względem politycznym, ideowym, spotkaniem trochę jakby dojrzalszego, większego z mniejszym, mającym trochę trudniejszą drogę jakby do centrów chrześcijaństwa i Europy.
Myślę, że tak, mniejszym oczywiście w znaczeniu kulturowym, cywilizacyjnym, mniejszym pod względem obszaru, bo jeśli weźmiemy tutaj pod uwagę terytorium, nad jakim rozciągali władzę książęta litewscy, no to oczywiście jest to obszar imponujący. Co do wpływów chrześcijańskich, no oczywiście Litwa miała pierwszy incydent chrześcijański, to łaciński, bardzo krótko trwały w XIII wieku, pamiętamy o tym, ale później nastąpił powrót do pogaństwa. Pomimo tego, że bojarzy litewscy, rodzina książęca pozostawali w większości przy religii pogańskiej, to taką kontrpropozycją dla nich było prawosławie i ulegając prawosławiu ulegali nie tylko przyjęciu chrześcijaństwa, przyjmowali chrzest, ale także wpływom języka i kultury. Pamiętajmy, że aż do XVIII wieku językiem urzędowym na Litwie będzie język ruski. To jest też kolejny obszar do dyskusji, ale wydaje się, że tak naprawdę, jeżeli mówimy o pewnej podmiotowości litewskiej, o niezależności kulturowej, później wykształceniu się również języka literackiego, to Litwini zawdzięczają to w dużej mierze właśnie faktowi unii z Polską, bo wydaje się, że w innym wypadku jednak ulegliby wpływom ruskim.
No tak, to również jakaś skomplikowana sytuacja cywilizacyjna. W konwersatorium mieliśmy kiedyś rozmowę o Feliksie Konecznym i jego teorii cywilizacji i w niej przypominana była ta jego koncepcja, jakby to powiedzieć, niemożliwości bycia cywilizowanym równocześnie na dwa różne sposoby, że zazwyczaj społeczeństwa przyjmujące jakiś jeden sposób porządku w życiu publicznym, w życiu także prywatnym, jakieś zasady, które mówią o odniesieniu do prawdy, do dobra, do zdrowia, nie wiem, do szeregu kategorii życia ludzkiego, że w spotkaniu z innym, z inną taką wielką propozycją, z inną cywilizacją, no zawsze znajdują się w konflikcie, tak, że nie, jakby mogą zaistnieć momenty przejściowe, w których jest jakieś zamieszanie w tym względzie, ale zawsze to skutkuje jakimś napięciem, czasami wybuchem jakiejś wojny czy jakiejś innej katastrofy wewnątrz tego społeczeństwa. Tutaj rozumiem, operacja była równie delikatna, bo wchodziliśmy jeszcze bardziej na teren tego spotkania z zachodu ze wschodem. Tak,
tak, no jeżeli tutaj zastosujemy definicję cywilizacji zaproponowaną przez profesora Konecznego, to działo się tak, jak to przed chwilą opisałeś. Nie było jakiejś drogi pośredniej, to znaczy albo wpływ tej kultury ruskiej i pełne tutaj poddanie się jej, bądź chrystianizacja w wersji łacińskiej, co ostatecznie stało się dzięki propozycji unii z Polską i w ramach tego ładu cywilizacyjnego zachowanie, czy budowanie, tworzenie także elementów własnej tożsamości, która nigdy nie została zamazana. Wydaje mi się, że to jest też jeden z wyróżników w ogóle cywilizacji łacińskiej, że elementy, które wchłania, ona nie przetapia w taki jednolity materiał, tylko to oczyszcza. To znaczy pozostawiając to, co jest dobre, prawdziwe, w zgodzie z pierwotnym zamysłem, z pierwotną postacią.
Mówiłeś o tej szansie wyodrębnienia się i zachowania takiej odrębności narodowej przez Litwinów, to już nawiązując cały czas do tego samego wątku koneczjańskiej doktryny cywilizacji, on twierdzi, że w ogóle, prawda, taki rodzaj dojrzałości ducha narodowego to jest jeden z, zawsze z owoców jakiegoś promieniowania cywilizacji łacińskiej. No, ale to oczywiście jest jedna z tych tez, która zawsze dzisiaj będzie kontrowana przez tych, którzy będą szukali podobnych jakichś form wewnątrz innych cywilizacji.
Wydaje mi się, że w przypadku Unii, żeby to jakby odnieść się do tego głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania, to jakby ten problem jest trochę na innej płaszczyźnie widoczny. Mianowicie cały czas w historiografii mamy do czynienia z takimi dwoma skrajnymi punktami przedstawiania całego zagadnienia. Z jednej strony tych, którzy uważają, że Związek Polski z Litwą to było po prostu przyłączenie, włączenie, zintegrowanie, przejęcie. Znaczna część historyków polskich, łącznie ze Szkołą Krakowską, tak to mniej więcej przedstawia. Tutaj już symbolem tego jest owo słynne applicare, tak, co znaczy. Tu też kontekst, który przywołałeś wcześniej z obszaru kościelnego, wydaje się, że nam wiele tłumaczy, jeżeli chodzi o znaczenie tego słowa, jak ono było używane w prawie kanonicznym przy uniach. Dzisiaj już o tym się szeroko mówi, nawet w ostatnio wydanej książce na ten temat profesor angielski Robert Frost w Oksfordzkiej Historii Unii Polsko-Litewskiej do tego nawiązuje, a z drugiej strony mamy tych, którzy mówią, no nie, nie, to tylko taki luźny związek bez żadnego zatracania, przynajmniej bez zgody na takie zatracanie własnej podmiotowości przez Litwinów. To tutaj głównie historycy litewscy. No i trzeba szukać pewnego uzgodnienia, nie na zasadzie takiego szukania konsensusu na siłę, że prawda znajduje się po środku, ale wydaje się, że wiedza historyczna i fakty rzeczywiście wskazują, że ani jedno, ani drugie stanowisko nie mówi nam całej prawdy o tym, czym była Unia Polsko-Litewska.